odpowiedź Izraela musi być na tyle silna, żeby przez kolejne dekady nikt nie odważył się przeprowadzić operacji, która doprowadzi do tak masowych strat wśród ludności cywilnej izraelskiej, bo 1500 zabitych, jeżeli ruszą siły lądowe, zacznie się operacja lądowa w pełnej skali, szansa na odbicie czy odzyskanie zakładników będzie bardzo szybko maleć. Ta cywilizacyjna nasza część będzie widzieć tą wojnę przede wszystkim z perspektywy narracji Izraela i sojuszników, z perspektywy mojej. Izrael w tym wypadku jest ofiarą.
Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Na początku chciałem podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał za pomocą portalu patronite.pl. To dzięki Państwu ten kanał jest niezależny, to dzięki Państwu mogę realizować kolejne filmy, reportaże, a w najbliższym czasie wyjazdy. Kolejne wyjazdy nie tylko na Ukrainę. Wszystkim, którzy chcieliby również przyłączyć się do wspierania tego kanału, serdecznie to polecam, zapraszam również do tego. Tak jak powiedziałem, planuję kolejny wyjazd. Właściwie już ten odcinek miał być nagrany poza Polską, ale mam nadzieję, że już w poniedziałek bądź we wtorek usłyszymy się z innego miejsca. Już kolejne materiały będą nagrywane spoza Polski, skąd to oczywiście Państwo się niedługo dowiedzą. A proszę Państwa, w tej chwili cały czas mówimy o Izraelu, bo tam trwa wojna. Druga wielka wojna, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach. Mówię to celowo, bo tutaj mówienie o tym, że w przypadku tego konfliktu coś dalej się odbywa, jest eufemizmem. Tam konflikt trwa przecież od 40 lat, od utworzenia państwa Izrael, no ale to, co widzimy w ciągu ostatnich 2 tygodni, jest naprawdę no, przerażające. I ten konflikt, jak mówią politycy izraelscy, on będzie dalej trwał. Nadchodzi, proszę Państwa, jego kolejna faza. Ta faza to między innymi ostrzeliwanie celów w Gazie, to między innymi ataki lotnicze, artyleryjskie ze strony izraelskiej na pozycje terrorystów palestyńskich z Hamasu, ale nie tylko, bo niestety w trakcie takich ataków ginie bardzo wielu cywilów. Tych cywilów zginęło już kilka tysięcy w Gazie, no ale również po drugiej stronie w wyniku tego ataku terrorystycznego Hamasu zginęło 1500 obywateli Izraela, 1500 Izraelczyków, 200 osób zostało porwanych. Ostatnio słyszeliśmy o tym, że dwie porwane obywatelki Stanów Zjednoczonych zostały uwolnione na mocy jakichś negocjacji. Również wizytę w Izraelu niedawno zakończył prezydent Joe Biden, który wspiera, i tak jak całe Stany Zjednoczone, wspierają Izrael. No ale w związku z tym, że ta wizyta została zakończona, proszę Państwa, zbliża się najprawdopodobniej rozprawa z Gazą. Zbliża się to, że wojska izraelskie wkroczą na teren Strefy Gazy. Czekamy, kiedy to nastąpi, jak to będzie wyglądało, ale wiemy, że właśnie w trakcie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych to było niemożliwe. Wiemy, że najprawdopodobniej naciskał na władze izraelskie, żeby ten pomysł odsunęły w czasie, no ale także wiemy, że nie po to gromadzi się setki tysięcy żołnierzy, żeby po prostu ich trzymać, tylko właśnie po to, żeby ich użyć. I najprawdopodobniej Izraelczycy w najbliższym czasie, zobaczymy kiedy, czy to będzie za kilka dni, może to będzie za kilka tygodni, ale już niedługo uderzą na Strefę Gazy lądowo. Tymczasem wiemy również, że trwa wojna w Ukrainie. Tutaj nic się nie zmieniło, choć oczy całego świata bardziej patrzą w stronę Bliskiego Wschodu, to jednak cały czas walki w Ukrainie trwają. Przede wszystkim walki w Donbasie w ostatnim czasie i na Zaporożu, ale także w obwodzie chersońskim w okolicach Dniepru. I tak Rosjanie przeszli do próby odzyskiwania inicjatywy na froncie, atakują przede wszystkim pod Awdijiwką, ale atakują w kilku miejscach w Donbasie. Zobaczymy, jak to się skończy. Na razie Awdijiwka się broni. Awdijiwka twierdza, która broni się od 9 lat, jeszcze od początku tej wojny w Donbasie, która zaczęła się w 2014 roku. Niedługo na tym kanale pojawi się reportaż z Awdijiwki, 4 pory roku w Awdijiwce, bo wielokrotnie w tym miejscu byłem ostatnio 2 miesiące temu, no i znam obrońców właśnie tego miasta, którzy teraz między innymi toczą ciężkie boje w jego obronie. A o tym wszystkim będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem. Jest nim pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie pułkowniku, spotykamy się po raz trzeci, tylko że od naszej poprzedniej rozmowy mamy drugą wojnę do omówienia, można powiedzieć. Prezydent Biden był w Izraelu, mówił właśnie o tym, jakby zrównał w pewien sposób te wojny. Chciałem zapytać, jak pan sądzi, co to oznacza, co w ogóle oznacza ta wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Izraelu i co ona mówi zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom, jak i całemu światu, dla krajów arabskich, co chciał przekazać prezydent Stanów Zjednoczonych?
Znaczy, z całą pewnością wsparcie Izraela, ale to nie jest żadne zaskoczenie, ponieważ tu wsparcie polityczne i militarne Stanów Zjednoczonych wobec Izraela jest oczywiste od wielu lat. Natomiast ciekawe jest, o czym oczywiście się nie dowiemy, bądź dowiemy się z dużym opóźnieniem, o czym rozmawiano na najwyższych szczeblach, bo jestem mocno przekonany, że wizyta miała nie tylko charakter takiego przekazu, że Stany Zjednoczone mocno wspierają Izrael w podjętych działaniach, ale też z pewnością dotyczyła kwestii strategii, jaką Izrael będzie stosował w odpowiedzi na terrorystyczny atak, bo tak to nazwać trzeba, którego był ofiarą. Tutaj Stany Zjednoczone są chyba jedynym krajem, który może bezpośrednio wpłynąć na decyzje militarne Izraela. Tu Izrael zawsze jest bardzo samodzielny w podejmowaniu tego typu działań. Trudno dziwić się, biorąc pod uwagę jego geopolityczną pozycję. Natomiast Stany Zjednoczone są chyba, właśnie moim zdaniem, jedynym państwem, które może powiedzieć na przykład twardo nie na jakiś izraelski plan i Izrael się z tym nie liczyć musi. Nie wiem, czy takie nie padło. Natomiast no, Izrael nadal wstrzymuje operację lądową.
No właśnie.
Do której jest gotowy. Warto też zauważyć, kto jeszcze Izrael odwiedził, czyli mamy kanclerza Niemiec, mamy premiera Wielkiej Brytanii, za chwilę zapewne będzie Francja i komu też odmówiono spotkania, czyli odmówiono spotkania z prezydentem Ukrainy, co ciekawe, który bardzo szybko chciał Izrael odwiedzić. Ja sądzę, że tu powody są takie, że Izrael bardzo chce uniknąć łączenia tych wojen na zasadzie jakiegoś symetryzmu i tak dalej. Tu jak gdyby sądzę, że bardzo mocno chce odciąć się od pewnych porównań, które naturalnie się pojawiać będą. Ja nie chcę wnikać w nie, bo za chwilę nam film z rowerka, panie redaktorze, spadnie.
Tak, wiem. Tak,
bo co już się przydarzyło na innym nagraniu.
Tak. Chcę państwa uprzedzić, że ten temat Izraela jest i wojny w Izraelu jest dość kontrowersyjny dla YouTube'a. Między innymi Jarek Wolski stracił film, po prostu został on usunięty. Teraz Piotrek Zychowicz w rozmowie z panem pułkownikiem. Jestem ciekawy, jakie zasięgi.
Jak długo się utrzyma.
Tak, jak długo się ten nasz film utrzyma, ale na razie jesteśmy grzeczni.
Natomiast jeżeli można, panie redaktorze, tutaj ja naprawdę staram się być stanowany w komentarzach i skupiać się na kwestiach militarnych.
Ja właśnie wiem, panie pułkowniku, dlatego jestem w szoku.
Ja jestem też zaskoczony. Tak, ja też jestem nieco zaskoczony, aczkolwiek, no cóż, tu musimy pamiętać, że my w Polsce, zresztą ogólnie ta cywilizacyjna nasza część będzie widzieć tą wojnę przede wszystkim z perspektywy narracji Izraela i sojuszników.
No tak.
To z tym się musimy liczyć. No i musimy wiedzieć, że pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda.
No tak, to
Ja tu
też.
chcę mocno podkreślić, że z perspektywy mojej, Izrael w tym wypadku jest ofiarą.
Okej. Okay. Jednak, mimo wszystko, mimo tego,
Tak,
co się teraz
mimo
dzieje.
wszystko tak, bo sama kwestia oczywiście dalej, no ja mam tą świadomość, że Palestyńczycy są narodem bez państwa. I to jest prawda. Oni o tą państwowość walczą od naprawdę długiego okresu i to jest też prawda. Natomiast ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że cel uświęca środki.
No właśnie. Jasne, rozumiem. Całkowicie się z tym zgadzam. No właśnie, byłem zaskoczony bardzo, że akurat ta rozmowa z panem została, ale może jakby usunięta przez YouTube. Wcześniej mówię, też ta rozmowa Jarka, którą zdążyłem obejrzeć, znaczy właściwie to był jego, on był tam po prostu sam i taki raport, który robi. No ale widocznie rzeczywiście YouTube tutaj nakłada.
Algorytmy łączą jakieś tam słowa
Tak.
i to
Tak, zaskakujące. Mówię, zobaczymy, jak będzie z nami.
Natomiast
Nie będziemy
wiele
tutaj
o tych algorytmach nam, wiele o tych algorytmach nam też mówi, prawda? Że
Tak.
tu jak gdyby ta narracja musi być taka dość zero-jedynkowa. Natomiast panie redaktorze, no powiem, że nie sądziłem, że będziemy rozmawiać o tak zupełnie odmiennym obszarze świata, który jest mi trochę bliski, bo spędziłem tam rok czasu w mundurze. Co prawda na innym obszarze, czyli na pograniczu libańsko-izraelskim i raczej obszarem mojego zainteresowania był nie Hamas, tylko Hezbollah. Tak naprawdę Hizb Allah, czyli Partia Boga. Hizb Allah. Natomiast no, naprawdę konflikt, który wrócił z taką naprawdę potężną siłą i tak naprawdę wygranym największym tego wszystkiego, co się obecnie dzieje na dzisiaj, to jest Rosja. Nie? A tak, oczywiście. Oczywiście, no z tym, że ja tu bardziej jestem trochę zafiksowany na tym, czym się interesuję, ale Iran oczywiście tak, za chwilę będziemy mieli ruchy odśrodkowe, bo już wiemy, Maroko, Syria, mniejszości muzułmańskie w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, ale też Emiraty, tutaj fala tych oznak poparcia dla Palestyńczyków. Ja sądzę, że ona dopiero rusza. I silniejsza będzie jeszcze.
Czyli będziemy, myśli pan, że będziemy obserwować dość dużo jakichś pewnego rodzaju też wystąpień, może nawet też aktów terrorystycznych w związku z tą falą?
Sądzę, że tak, dlatego że bo atak Hamasu na Izrael był aktem terroru. Tak, jest to akt terroru, a celem terroryzmu jest destabilizacja kraju, który jest jego ofiarą, tak, poprzez podważanie zaufania do władz, do sił bezpieczeństwa, budowanie narracji zagrożenia fizycznego obywateli. I to się Hamasowi osiągnąć udało, a oprócz tego ma też swoją domenę propagandową i tu Hamasowi też się to udało, więc ten atak z perspektywy efektów krótkoterminowych, on zakończył się sukcesem, bo te wszystkie obszary zostały jak gdyby wypełnione. No i rzeczywiście no, skala ataku spowodowała, że wrócił on na pierwsze strony gazet, bo przez inne konflikty, w tym oczywiście wojnę na Ukrainie, ten konflikt zszedł nieco w cień i świat się nim mniej interesował, a dla Hamasu kluczowe jest podtrzymanie.
Tego zainteresowania.
Tak. Dokładnie.
Panie pułkowniku, powiedział pan, że długo, no sporo czasu spędził pan właśnie na Bliskim Wschodzie, zna pan też armię izraelską. Zdradzę państwu, że mieliśmy rozmawiać, kiedy ja już będę w Izraelu. Niestety wczorajszy lot mi został odwołany, no ale jeszcze myślę, że stamtąd się też za jakiś czas połączymy, bo są na szczęście inne loty. Wracając, niech pan mi powie, jeżeli i naszym widzom, jak wygląda w ogóle armia izraelska? Czy to rzeczywiście jest armia, która jest jedną z najsilniejszych armii na świecie? Obserwowaliśmy te obrazki, jak ta armia się mobilizowała. Tam rezerwiści, dosłownie w 48 godzin 300 tysięcy rezerwistów zostało zmobilizowanych. Teraz ta armia już rozrosła się naprawdę do chyba 800 tysięcy, z tego co pamiętam. Czy to jest rzeczywiście armia, która tę strefę Gazy i nie tylko, gdyby chciała, tylko gdyby Izrael tylko chciał, jest w stanie nawet zająć Liban, czy to raczej jest jednak trochę pewnego rodzaju przereklamowany twór, sądząc po tym, co się wydarzyło, bo tutaj raczej jak wbijam kij w mrowisko, ja mam swoje zdanie na temat armii izraelskiej, ale pan ją zna. Czy coś się popsuło w armii izraelskiej w tym ostatnim czasie, pana zdaniem?
Gdybyśmy spojrzeli na takie informacje, przy czym tu też jak gdyby dane statystyczne, one są dość rozbieżne co do zdolności armii izraelskiej, ponieważ IDF bardzo oszczędnie publikuje informacje. No, Izrael jest tu ostrożny w informowaniu o zdolnościach własnych, no ale najbardziej optymistycznie patrząc, no to armia izraelska, patrząc na zdolności, no to jest stany magazynowe czołgów na przykład, obliczane są nawet na 1400 ogółem, czyli te w linii i te w rezerwie. Stany magazynowe pojazdów opancerzonych różnych typów około 5000 nawet. Czyli armia izraelska po pełnej mobilizacji dysponuje de facto większymi zdolnościami niż cała armia ukraińska. Żebyśmy porównali możliwości. Przy tym jest znacznie nowocześniejsza. A przeciwnik to jest Strefa Gazy, która jest mniejsza od Warszawy, i być może Liban, przy czym armia izraelska wkraczając do Libanu skupiała się głównie na Libanie Południowym, czyli mówimy o tym obszarze do strefy rzeki Litani, dlatego że jest to domena działania Hezbollahu. I Izrael okupował już tą strefę dość długo, południowy Liban. Natomiast mówimy o okresie sprzed kilku dekad już. I teraz na ile armia izraelska, na ile izraelski system bezpieczeństwa podtrzymał zdolności, które ja znałem z wcześniejszego okresu, świat się zmienia i społeczeństwo izraelskie, które kiedyś miało taką bardzo wysoką gotowość do obrony, związaną z taką świadomością społecznej odpowiedzialności. No, czyli normalnym krokiem była służba wojsku, czyli odbycie tej obowiązkowej służby wojskowej i tak dalej. Ten przekaz, który płynie z Libanu, też oglądając nawet filmy, czy dokumentalne, czy fabularne, które powstają w Izraelu, to społeczność na pewno nie jest gotowa tak chwytać za broń jak kiedyś. Jednak to życie jest na tyle wygodne, na tyle przyjemne, że ludzie są coraz mniej skłonni, nawet w Izraelu, wychodzić z tej strefy komfortu. Więc pytanie, na ile to mogło upośledzić zdolności izraelskie? Myślę, że w jakimś stopniu tak. Czy na tyle znaczącym, że osłabi to w taki bardzo zauważalny sposób zdolności Izraela? Moim zdaniem jednak nie. Szczególnie po tym ataku, gdzie z całą pewnością nastąpi nawet wobec ludzi zdystansowanych do izraelskiej polityki wewnętrznej, na pewno nastąpi mocny zwrot i mocna radykalizacja postaw. Przy czym w dużej części jednak armia izraelska bazuje na rezerwistach, którzy odbyli służbę. Tu nie mówimy, że oni nagle zaczną ściągać poborowych i ich w trybie przyspieszonym szkolić i tak dalej. No nie, no jednak system mobilizacyjny armii izraelskiej moim zdaniem jest najlepszy na świecie.
No i tu pokazał to, prawda?
Tak. Trudno powiedzieć, czy jest to nadal jedna z najlepszych armii na świecie, bo to pokaże konflikt. Chociaż ja uważam, że tak, ale to jak gdyby no, przeciwnik powie, sprawdzam. Natomiast z całą pewnością są to potężne siły, przy czym warto też zerknąć nie na same siły zbrojne Izraela, jeżeli mówimy o zdolności Izraela do odpowiedzi, tylko kim są ludzie, którzy będą podejmować decyzje, czyli premier Izraela, minister obrony i szef sztabu generalnego. Gdybyśmy spojrzeli na ich kariery, to no, minister obrony jest byłym żołnierzem najbardziej elitarnej jednostki wojsk specjalnych armii sił lądowych Izraela, czyli Sayeret Matkal, gdzie dosłużył się stopnia kapitana, zaczynając od szeregowca. Notabene jego brat jest jednym z najbardziej znanych żołnierzy armii izraelskiej, bo to jest pułkownik, były dowódca Sayeret Matkal właśnie, który poległ w czasie najbardziej chyba spektakularnej operacji wojsk specjalnych, czyli odbijania zakładników w Entebbe. On był dowódcą tej operacji i podczas odbijania tych zakładników poległ. To jest brat obecnego premiera Izraela, więc tu korzenie, tradycje rodzinne, postrzeganie rzeczywistości jest oczywiste. Minister obrony.
Tak.
Z kolei to jest były żołnierz kolejnej elitarnej formacji sił specjalnych, tym razem marynarki wojennej, czyli komandosów marynarki wojennej, tak zwanej trzynastki. Były generał, który dowodził operacją Płynny Ołów. Była to jedyna operacja, kiedy żołnierze izraelscy fizycznie weszli do strefy Gazy. Co prawda były to niewielkie liczbowo jednostki, głównie wojska specjalne. Tam Izrael uderzał artylerią, uderzał lotnictwem, tak? To jest bodajże przełom 2008-2009, ale tą operacją dowodził ówczesny generał, obecny minister obrony. Więc Izrael ma teoretycznie cywilną kontrolę nad armią, no ale patrząc na ministra obrony, to jest on jest cywilem, dlatego że włożył garnitur, aczkolwiek ostatnio patrząc na niego bynajmniej nie paraduje w garniturze, tylko w takim, powiedzmy, urban tactic. Tak,
tak. Tak.
To będzie modnym też w innym kraju. Tak?
Dokładnie, design. Bardzo modnym.
Ale tutaj tak.
Okay. Ogólnie odzież militarna zrobiła się modna, można powiedzieć.
Tak.
Wśród różnych polityków. Świata w tej chwili.
Wśród polityków też. Okej. I teraz dowódca, szef sztabu generalnego, to jest typowy wojownik. Jego kariera związana jest z 35. Brygadą Spadochronową Armii Izraelskiej. To jest jedna z najbardziej elitarnych brygad, która w zasadzie zaczynała większość wojen. Czyli spadochroniarze z tej brygady lądowali na Półwyspie Synaj. Spadochroniarze tej brygady wchodzili pierwsi do Libanu, kiedy armia izraelska zaatakowała Liban i obecny szef sztabu generalnego zaczynał służbę w tej brygadzie, potem nią dowodził. No oczywiście znowuż mamy były dowódca Sayeret Matkal, czyli najbardziej elitarnych komandosów, no i były szef wywiadu wojskowego, Amanu. To jest obecnie generał, który dowodzi izraelskimi siłami zbrojnymi. No nikt nie ma wątpliwości, że to są jastrzębie, nie gołębie. I oni będą zwolennikami rozwiązań stricte siłowych. No czego jesteśmy świadkiem? Izrael tu uderzył z całą mocą. Natomiast skala uderzeń powietrznych jest nieporównywalna z niczym, co Izrael robił przedtem. To intensywność ataków jest olbrzymia, naprawdę.
Największa rzeczywiście gdzieś w ostatnich latach? Uważa pan, że.
Jeżeli spojrzymy na, jak gdyby obszar, czas i ilość, jeżeli te trzy czynniki, tak, no to na tak niewielkim obszarze, w tak krótkim czasie, z tego co wiem, chyba jest najbardziej intensywne działanie, niszczenie celów naziemnych. Oczywiście w tle gdzieś mamy jeszcze izraelską marynarkę wojenną, bardzo nowoczesną, opartą na takich korwetach artyleryjsko-rakietowych z nowoczesnymi systemami przeciwlotniczymi, bo Strefa Gazy to jest też przecież całe nadbrzeże, które Izrael własnymi siłami jest w stanie zabezpieczyć. No i w tle mamy amerykański zespół lotniskowcowy i amerykański zespół desantowo-uderzeniowy, chociaż on jest nazywany desantowo-ewakuacyjnym. Tam na pokładach okrętów jest 2000 Marines amerykańskich.
I ale Hamas.
I te dwa zespoły zbliżają. No i po drugiej stronie mamy Hamas. Z kolei Hamas przejął władzę w Strefie Gazy, z tego co pamiętam, chyba w 2006 roku, kiedy pokonał w wyborach Fatah, czyli w dużym uproszczeniu, bo mamy Strefę Gazy i mamy autonomię palestyńską, władzę autonomii palestyńskiej, przy czym Izrael współpracuje z władzami autonomii palestyńskiej i vice versa. Tam są normalne kontakty dyplomatyczne, nawet służby siłowe ze sobą współpracują. Stąd władze autonomii palestyńskiej i Hamas są sobie wrogie, tak naprawdę. No i Hamas w momencie, kiedy przejął władzę, wypchnął całkowicie Fatah, w tym zbrojnie też ze Strefy Gazy. I tu współpracy żadnej nie ma, dlatego że Hamas po prostu nie uznaje państwa Izrael, nie uznaje władz państwa Izrael i przekaz ma jasny, tak, że trzeba doprowadzić do zniszczenia, być może nawet eksterminacji okupanta z ich perspektywy. Zresztą trudno się jej dziwić trochę.
No tak,
i teraz Hamas oceniany jest, oczywiście dane tu trzeba traktować bardzo ostrożnie. Ja spotkałem się z liczbami, że ilość bojowników Hamas, takich przeszkolonych, waha się między 20 a 40 tysięcy. Bardzo duża rozpiętość, ale tu nie może być mowy o żadnym symetrycznym konflikcie. W czasie operacji Płynny Ołów Izrael zginęło w ogóle chyba 14 obywateli Izraela. Mówię obywateli, bo to jest liczone razem, cywile i żołnierze. 14 wobec bodajże około 1400 Palestyńczyków. To widzimy porównanie strat. Przy czym z tego co pamiętam, chyba większość żołnierzy izraelskich zginęła w wyniku friendly fire, gdzie izraelski czołg omyłkowo strzelał budynek, w którym byli izraelscy komandosi. No więc tu nie możemy mówić o symetrycznym żadnym konflikcie i jeżeli Izrael zdecyduje się wkroczyć, a ja dalej uważam, że tak. Przy czym też trzeba pamiętać, że patrząc na Strefę Gazy, gdyby trzeba ją trochę podzielić na północną i południową część. I zapewne walki będą się głównie toczyć w tej części północnej, mniej w tej południowej. Przynajmniej tak to działo się do tej pory. No, mamy Liban i teraz tak. Jeżeli Izrael wkroczy, to niekoniecznie armia libańska podejmie otwartą walkę z armią izraelską, dlatego że południe Libanu jest trochę taką enklawą kontrolowaną przez Hezbollah. I tam nie rządzą libańskie siły bezpieczeństwa, tylko rządzi Hezbollah. Mnie się zdarzało, kiedy służyłem jeszcze w ramach sił rozjemczych na tym obszarze, gdzie Libańczycy na północy pytali mnie się, co się dzieje na południu. No, Libańczycy postrzegali południe od rzeki Litani właśnie jako taką enklawę odciętą wręcz od Libanu. To się nieco zmieniło obecnie, ale nadal to jest taki obszar trochę inaczej postrzegany. Natomiast jeżeli armia izraelska zdecyduje się wkroczyć, a ma z pewnością siły, żeby równocześnie prowadzić operacje na dwóch kierunkach, tu ja wątpliwości nie mam, no to się stanie. Natomiast w przypadku wkroczenia do Libanu Hezbollah jest znacząco silniejszy militarnie niż Hamas. Jest lepiej wyposażony, lepiej zorganizowany, lepiej ma przygotowaną obronę, przy czym ma też jakąś tam trochę tej głębi operacyjnej, żeby te walki prowadzić, i tu straty armii izraelskiej będą znacząco większe. Choćby dlatego, że środki rażenia Hezbollahu są jakby bardziej zaawansowane, ich struktury wojskowe są moim zdaniem rozbudowane lepiej. Więc tu IDF, czyli siły obronne Izraela, muszą się liczyć z potencjalnie stratami większymi. No podczas ostatniej operacji Izrael stracił według niepotwierdzonych danych około 60 merkaw. Się nie stracił, że one zostały porzucone, ale na tyle zostały uszkodzone, że musiały być ewakuowane, nie były w stanie wycofać się z walki same. To są znaczące straty wobec nieregularnego przeciwnika.
No tak, bo Hezbollah też ma bardzo duże doświadczenie, no i to są żołnierze no, z takim doświadczeniem bojowym. Część z nich walczyło jeszcze w Syrii przecież w trakcie wojny. To chyba jest rzeczywiście tak, jak pan mówi, no czytałem wiele analiz, że to jest po prostu potężna armia, nie organizacja jakaś bojowników, tylko po prostu to jest uznawane za armię.
Natomiast tak, przy czym Hezbollah jest oficjalną partią funkcjonującą w Libanie ze swoją reprezentacją w parlamencie. Oczywiście jest to nieco abstrakcyjne, że partia utrzymuje własną armię, która kontroluje część kraju. No ale taka jest tam rzeczywiście.
Ale taka jest tam sytuacja. To też jest ciekawe, że oni budują szkoły, szpitale, ocena Hezbollahu jest przez to różna w różnych krajach.
I Hamasu też.
Wiemy. Tak.
Prawda? Hamas też jest organizacją, bo Hamas, czyli po arabsku zapał. Tak. Hamas powstał jako de facto organizacja polityczno-społeczna na pierwszym etapie, a nie militarno-polityczna. Oczywiście on miał skrzydło militarne swoje, ale nie ono było wiodące. To bardzo szybko się potem zmieniło, ale Hamas jest też. Hamas buduje szpitale, buduje szkoły, zajmuje się opieką społeczną, ale równocześnie zajmuje się indoktrynacją młodzieży. Hezbollah również.
Tak, no tylko tutaj wiele osób wskazuje tę różnicę, że jednak Hezbollah rzeczywiście robi to równolegle i to jest na dużą skalę robione, a Hamas jednak większość środków, które otrzymuje, przekazuje na budowę rakiet. Podobno. Później ostrzeliwuje Izrael.
Podobno tak.
I właśnie a propos tych rakiet, dziś w nocy znów udało się przełamać zabezpieczenia żelaznej kopuły. Znów rakiety Hamasu spadły na Ashkelon. To jest miasto, proszę Państwa, 120-tysięczne, trochę więcej. Teraz częściowo opustoszałe, bo wielu mieszkańców wyjechało, bo jest to ostrzeliwane. Ono jest bliżej strefy Gazy już, jest jednym z tych największych, z tych dużych miast, które są najbliżej strefy Gazy. Jest stale ostrzeliwane przez Hamas. Ja chciałem też zapytać o tę żelazną kopułę, bo wiele osób uważało, że to jest najlepszy system na świecie i pewnie on jest najlepszy, ale mimo tego, jak tak wiele rakiet jest wystrzeliwanych, to ona się też no, przesaturowuje, nie daje rady zestrzelić wszystkiego, prawda?
Tak, bo jest to bardzo zaawansowany system obrony, przy czym on ma taki algorytm śledzący, który zestrzeliwuje rakiety, które zagrażają celom, które ma chronić. Czyli jeżeli pocisk rakietowy zdaniem systemu nie mierzy miasto, tylko spadnie gdzieś obok, no to on jest ignorowany, co miało jak gdyby zapobiegać właśnie saturacji. No ale przy takiej ilości rakiet no nie ma systemu, którego się nie da przeciążyć tak naprawdę, tym bardziej, że Hamas myślę, że był w stanie już ocenić, bądź nie tylko Hamas, ale wspierające go kraje, które dysponują wywiadami elektronicznymi też, był w stanie ocenić po wcześniejszych ostrzałach, bo zmasowane ostrzały zdarzały wcześniej się, czego potrzeba, żeby ten system przeciążyć. Na ponadto nie mamy informacji, bo Izrael ich oczywiście nie publikuje, jak z zapasami rakiet. Jednak mówimy o zużyciu naprawdę, sądzę, że już w tysiącach.
No tak.
Jest pytanie, jakie są stany magazynowe, jeżeli chodzi o pociski rakietowe, przeciwrakietowe w zasadzie do systemu. Zapewne niedługo będziemy wiedzieć, bo jeżeli przy relatywnie niewielkiej ilości ostrzałów będzie się udawało przełamywać system, będzie to oznaczało, że Izrael ma problemy z amunicją do systemu.
Tak, i co by było, gdyby jeszcze Hezbollah wszedł do gry i zaczął...
Znaczy, Hezbollah już wszedł, w sensie tak, takim, że te ostrzały są, natomiast
to są pojedyncze ostrzały chyba odstraszające, prawda, bardziej. A
one
nie
są symboliczne. Tak, one są symboliczne, czyli to jest taki sygnał, wspieramy braci w walce w strefie Gazy, wspieramy braci Palestyńczyków. Natomiast na terenie Libanu wcale sympatia Hamasu i Hezbollahu, ona aż tak gorąca na terenie samego Libanu nie jest. Zresztą Palestyńczycy są w Libanie postrzegani bardzo różnie i często są przez Libańczyków postrzegani jako problem, którego Liban się powinien pozbyć. Mówimy o mniejszościach palestyńskich, które de facto w Libanie żyją w obozach dla uchodźców. Ja miałem taki okazję taki obóz odwiedzić. To jest straszliwe miejsce, naprawdę. Jeżeli chodzi o jakość życia, o przyszłość ludzi, którzy tam muszą mieszkać, bo mówimy o terenie otoczonym murem z wieżyczkami wartowniczymi, punktami kontrolnymi utrzymywanymi przez armię libańską i tak dalej. Więc tu jest, to jest też osobny obszar, ogromnie trudny, który no jest dla Palestyńczyków tragiczny, z kolei dla Libańczyków stanowi permanentny problem i zarzewie jak gdyby kolejnych konfliktów.
Siłą rzeczy ludzie z takich miejsc będą też zasilali organizacje różnego typu.
Oczywiście.
Terrorystyczne czy...
Radykalizm, tak, radykalizm w obozach dla uchodźców jest olbrzymi. Notabene armia izraelska podczas ostatniego ataku na Liban usiłowała taki obóz zdobyć. To było tam na linii uderzenia Tyr Saida, czyli taka główna droga nadmorska i ten atak został odparty. Palestyńczycy odparli atak na obszar wokół tego właśnie obozu. Zapewne po części dlatego, że armia izraelska nie chciała doprowadzić do masowych strat wśród ludności cywilnej, bo ostrzał takiego obozu to byłaby absolutna rzeź. Tak? Tam jak gdyby gęstość zaludnienia przekracza wszystkie normy.
No i dotarliśmy do tego chyba takiego głównego, bardzo kontrowersyjnego też tematu, ale takiego najtrudniejszego. No bo Izrael chce wejść do strefy Gazy. Pan pułkownik mówi, tutaj ja się zgadzam, choć ekspertem nie jestem, że to na pewno nastąpi prędzej czy później, że prawdopodobnie to się przesuwa też dlatego, że no, kwestie negocjacji z najbliższym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli ktoś to może przesuwać w czasie, to Stany Zjednoczone mogą na to wpływać. I prawdopodobnie też jednym z takich celów wizyty prezydenta Bidena było właśnie to, żeby to przesunąć w czasie. No ale w końcu ten atak najprawdopodobniej nastąpi. Widzimy też to, że giną cywile masowo w tych ostrzałach różnych, do których dochodzi, no bo siłą rzeczy nie da się inaczej ostrzeliwać tej Gazy, która jest, tak jak pan powiedział, mniejsza od Warszawy, no i jednocześnie nie, żeby nie ginęli cywile. Izraelczycy wezwali, postawili ultimatum, żeby ewakuowali się cywile ze strefy Gazy, przynajmniej na południe, no bo bliżej granicy z Egiptem, tak żeby to państwo jakoś uzmysłowić, my tutaj też damy jakąś mapkę, bo ta strefa Gazy to jest też niezwykły twór, taki bardzo mały, przylepiony jakby przy samej granicy z Egiptem. I, no i teraz pytanie, jak Izrael ma zrobić tą inwazję? Jeżeli on już ją zrobi, no to musimy się spodziewać tego, że nie dość, że Gaza zostanie bardzo zniszczona, już jest zniszczona, no to jeszcze, że zginą setki, jeśli nie tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy cywilów, prawda? Bo też Hamas używa tych cywilów jako żywych tarcz. Dalej.
To znaczy, jeżeli, uderzenie pójdzie tak, że walki się będą toczyły w północnej części strefy, to, jak gdyby straty wśród cywilów będą, mniejsze. Natomiast im bliżej granicy z Egiptem, tym ofiary wśród ludności cywilnej będą rosnąć i to skokowo. To jest kwestia też samego wejścia, bo Izrael jednak starał się mimo wszystko operować jednostkami wojsk specjalnych i te, uderzenia prowadzić jednak może nie tyle chirurgicznie, bo one chirurgiczne nie są, tam się nie da uderzyć tak, żeby zginął, nie wiem, cel i jego ochrona tylko. No, to się zdarza, ale bardzo rzadko. Te straty, nie chcę użyć słowa uboczne, bo je się tak czasem brzydko podczas operacji specjalnych tego typu używa, ale te straty wśród ludności cywilnej, one są, duże, będą jeszcze większe. Prawda jest taka, że rzeczywiście struktury Hamasu, ta ich infrastruktura umieszczana jest w terenach zurbanizowanych, w terenach gęsto zaludnionych. No, prawda jest taka, że Hamas używa cywilów jako karty przetargowej w dyskusji potem, żeby móc wykazać te, olbrzymie straty. Ja nie chcę oceniać tego, po prostu stwierdzam, jak to wygląda. Naprawdę bardzo trudno oceniać to, jeżeli się nie jest człowiekiem, który żyje tam. Ja miałem okazję obserwować z bliska to, co się dzieje po stronie libańskiej, izraelskiej, na chwilę tam po syryjskiej gdzieś, na chwilę palestyńskiej, gdzie miałem okazję takie wyjazdy operacyjne prowadzić. Naprawdę nie chcę, ścielić się na ocenę. Natomiast tutaj odpowiedź Izraela musi być na tyle silna, żeby przez kolejne dekady nikt nie odważył się przeprowadzić operacji, która doprowadzi do, tak masowych strat wśród ludności cywilnej izraelskiej, bo 1500 zabitych w wyniku ataku terrorystycznego, 200 porwanych, gdzie Izraelowi zdarzało się prowadzić operacje typu na przykład Grona Gniewu, dlatego że Hezbollah porwał dwóch żołnierzy. Tak? Czyli tu mówimy o porwaniu dwóch obywateli i, pełnoskalowej operacji wojskowej, a tu mówimy o, 200 zakładnikach. To ja też uważam, że jeżeli ruszą jeżeli ruszą siły lądowe, zacznie się operacja lądowa w pełnej skali, szansa na odbicie czy odzyskanie zakładników będzie bardzo szybko maleć, dlatego że tak naprawdę ich odzyskać można chyba tylko w wyniku wymiany za, więzionych, przetrzymywanych bojowników Hamasu bądź innych organizacji typu, Islamski Dżihad na przykład, która też tam funkcjonuje. Jeżeli ruszą wojska lądowe, no to, te szanse będą maleć, bo tu już żadnych rozmów nie będzie. A te rozmowy gdzieś się toczą z całą pewnością, dlatego że jest informacja, że Hamas uwolnił dwie obywatelki amerykańskie na przykład. Czyli gdzieś już te dyplomatyczne naciski, tak, i rozmowy, one działają i przynoszą pewne skutki. Natomiast tutaj z dyplomacji ze strony Izraela nie będzie, sądzę. Przynajmniej ludzie, którzy podejmują decyzje, nie będą skłonni do tego typu rozwiązań. Oczekiwania społeczeństwa izraelskie też są inne. Przy czym ja nie wpisuję się w taką narrację, że rząd Izraela wiedział o ataku, ale być może nie docenił skali, ale uważał, że dobrze, jak do niego dojdzie, bo rozwiąże to problemy wewnętrzne, które Izrael miał przed. No, jak gdyby 94% izraelskiego społeczeństwa uważa, że rząd obecnego premiera Izraela nie sprawdził się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju. No to przepraszam, jeżeli taki efekt Netanyahu chciał osiągnąć. Także sądzę, że tutaj teoria spiskowa jest zbyt daleko
posunięta. Idąca.
Tak,
no tak.
Tak, jednak tak.
No i też trzeba
przyznać, dalej mamy też, dlaczego Izrael dał się zaskoczyć. Bo to poziom zaskoczenia porównywalny jest z wojną Jom Kippur, gdzie
jeśli nie większy.
Armia egipska i syryjska zupełnie zaskoczyła w czasie święta Jom Kippur armię izraelską i chyba wtedy Izrael drugiego dnia tej wojny był najbliżej klęski, tak? Gdzie tam na wzgórzach Golan dosłownie ostatnie czołgi trzymały linię obrony. A już dalej była równina, przez którą te syryjskie zakony pancerne mogły wedrzeć się w głąb kraju. Ale tu też warto spojrzeć, bo tak naprawdę Strefa Gazy i autonomia palestyńska nie jest głównym obszarem działania Mossadu, bo tu się często mówi o tym, że zawiódł Mossad.
Oczywiście, to nie Mossad, to Shin Bet.
Mossad jest wywiadem zagranicznym, a dokładnie. Z perspektywy Izraela Strefa Gazy i autonomia palestyńska nie jest za granicą. Mhm. I tu działa Shin Bet, czyli kontrwywiad i służba bezpieczeństwa,
i Amman,
które ma własny pion. I to pion nie tylko operacyjny, ale też pion współdziałania z siłami bezpieczeństwa autonomii palestyńskiej.
Jasne.
I Amman, czyli wywiad wojskowy, który ma też osobny pion zwalczania terroryzmu. I tutaj właśnie wywiad wojskowy, Shin Bet, tu zawiodły one. Dlaczego? Nie wiem. To nie chcę tu wchodzić. Jest to są kwestie tak utajnione, a zgadywać nie chcę. No w tle dalej mamy to, że jak gdyby rząd i tak dalej.
No, że był tam kryzys.
Tak. Moje własne zdanie jest, że akurat nie, tak. No i tyle.
Tak, to panie pułkowniku, wydaje mi się, że wynika z tego, że niestety w takim potocznym znaczeniu tego słowa, jak ktoś myśli o służbach izraelskich, o wywiadzie izraelskim czy kontrwywiadzie, to ludzie znają tylko to słowo Mossad. Ono jest tak popularne, że oni używają tego Mossad, myśląc o wszystkich służbach. No a Shin Bet jest nie mniejszą chyba organizacją i nie mniej kluczową dla Izraela. Dokładnie.
Amman też, przy czym Amman dysponuje własnymi jednostkami wojskowymi do prowadzenia działań operacyjnych. Mhm. Takich tych powiedzmy filmowych, tak?
Jasne.
Gdzieś tam serial Fałda się na przykład.
Dokładnie, dokładnie. Od razu mi się też skojarzyło, że też... A Shin Bet też może zadzwonić, żeby użyć takich, że tak,
tak
powiem...
Tak, to znaczy one bardzo blisko, zadzwonić. Tak, to są organizacje, które niekoniecznie muszą się lubić, bo to tak w świecie służb specjalnych bywa, ale bardzo ściśle ze sobą współpracują w obszarze zwalczania terroru. Tutaj też pojawiły się informacje w zeszłym roku jeszcze, oczywiście trudne do zweryfikowania, że podobno zarówno Amman, jak i Shin Bet poniosły w Strefie Gazy poważne straty, jeżeli chodzi o informatorów.
No właśnie.
Dalej, oczywiście to były doniesienia prasowe niepotwierdzone, ale wysoce prawdopodobne, że kontrwywiad Hamasu, bo Hamas ma swój zorganizowany, zresztą bardzo sprawny, trzeba podkreślić, bardzo sprawny kontrwywiad i Hamasowi się zdarza infiltrować służby izraelskie też, nie tylko izraelskie służby infiltrują, to potrafi działać też w drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że służby specjalne Izraela muszą częściowo mieć agenturę, które nie są Żydami z pochodzenia, no tak. Są z małżeństw mieszanych i bardzo, bardzo często zdarzają się, ale zdarzają się podwójni agenci. I wydaje się, że w zeszłym roku gdzieś doszło do infiltracji struktur wywiadowczych, kontrwywiadowczych i wywiadowczych Izraela i podobno stracili sporo informatorów właśnie w Strefie Gazy. No, tam strata informatora to jest zero-jedynkowa. On nie został uwięziony, tylko z reguły najpierw torturowany, a potem zlikwidowany.
Tak, oczywiście. Teraz się mówi też o tym, że w związku z tym atakiem ta siatka wszystkich informatorów, nawet izraelskich, miałaby zostać wykryta przez Hamas, że mieli wejść w posiadanie dokumentów Palestyńczycy, a konkretnie Hamas, właśnie zajmując tu jedną z baz. Na ile to jest prawdopodobne, to trudno powiedzieć, prawda?
Nie wierzę, bo oni zdobyli jedno z dowództw regionalnych. Dokładnie. Na południu. Osobiście nie wierzę, żeby w jednostce de facto wojskowej istniał jakikolwiek dostęp do danych takiego typu. Dlatego, że wywiad z nazwy wojskowy, on jednak stanowi bardzo oddzielny element, jeśli chodzi o siły zbrojne.
Oczywiście.
W przypadku Izraela on jest mniejszy, bo tu mówimy dalej o używaniu jednostek specjalnych jako wysuniętego ramienia wywiadu wojskowego, ale dalej sądzę, że jest to bardzo mocno oddzielone, dosłownie w taki sposób, że te sieci komputerowe ze sobą
nie się nie łączą.
Natomiast pojawiła się informacja o cyberataku na systemy izraelskie i jeżeli już to się mogło wydarzyć, to raczej w wyniku cyberataku.
Oczywiście.
Zawsze taka możliwość jakaś istnieje, chociaż no, byłbym bardzo zaskoczony, bo jednak Izrael uważany jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo operacji, za jeden z czołowych krajów, który potrafi te dane zabezpieczać. No ale niczego nie można wykluczyć. Więc rzeczywiście takie informacje pojawiły się.
Tak. No ale tak jak pan powiedział, panie pułkowniku, no na wojnie najpierw cierpi prawda i nie wiadomo po prostu, ile z tych rzeczy to są właśnie informacje prawdziwe, ile nie. Też musimy pamiętać chyba o tym, że premier Benjamin Netanyahu, nazywany potocznie Bibim, to jest też premier, który najdłużej rządzi w Izraelu i wiele o nim można powiedzieć. Zdarzały mu się bardzo różne decyzje, które były szeroko krytykowane, natomiast wiele o nim można powiedzieć, ale to jest osoba, która jest inteligentna, więc nawet bardzo. Więc też mi trudno sobie wyobrazić, żeby pewne błędy mimo wszystko popełnił. Wiele błędów na pewno popełnił, wiele też dziwnych decyzji podjął. Jest też znany z... No nie jest popularny, tak to określę. Nie będę wchodził w te historie wszystkie korupcyjne, polityczne, które były związane właśnie z tutaj, o których było głośno, jeśli chodzi o politykę w Izraelu. Natomiast na koniec jeszcze, zanim przejdziemy do drugiej wojny, bo chciałbym jeszcze o drugiej wojnie porozmawiać, chciałem zapytać, jak pan to widzi, jak pan to przewiduje, co przed nami, jeśli chodzi o Strefę Gazy i o wojnę Izraela z Hamasem. Czy rzeczywiście ta interwencja lądowa, a potem co tak naprawdę? Do czego to może wszystko doprowadzić? Poza oczywiście kolejnymi ofiarami.
Ja mogę ocenić z tego, co widzę, bo czy tak będzie, nie powiem. Natomiast z tego, co widzimy, wszystko wskazuje, że dojdzie do operacji lądowej w dużej skali. Dla porównania, w czasie operacji Płynny Ołów, czyli tej pierwszego takiego, powiedzmy, ostrożnego wejścia do Strefy Gazy, Izrael powołał bodajże 25 tysięcy rezerwistów. 25 tysięcy. Teraz mówimy prawie 500 000. Nie sądzę, żeby powołał tych rezerwistów, żeby zrobić show force taki. No, uruchomił jakiś swój plan, bo Izrael plany na różne sytuacje kryzysowe ma. Więc uruchomiono jeden z tych planów, który z całą pewnością zakłada pełnoskalową interwencję wojsk lądowych. Czyli mówimy o kompaniach, batalionach na transporterach opancerzonych, mówimy o czołgach, mówimy o wsparciu artyleryjskim, wsparciu lotniczym, działaniach szturmowych i tak dalej. I uruchomili ten plan. Natomiast czy do końca go zrealizują, nie wiadomo, bo tu wpływ będą miały jednak te państwowe podmioty zagraniczne. Zaczynając od Stanów Zjednoczonych, ale gdzieś tam jest Wielka Brytania, są Niemcy, jest Francja, gdzie oni te swoje społeczności mają. Na pewno te kraje nie będą zwolennikami takiej operacji, bojąc się radykalizacji nastrojów u siebie w krajach, więc raczej będą ciągnąć Izrael, moim zdaniem, mocno w drugą stronę. No pytanie, na ile Izrael ugnie się? Bo tak jak mówię, z pewnością uruchomili plan uderzeniowy. Ten plan na pewno zakłada działania na granicy z Libanem, I przy czym nie sądzę, żeby to Izrael wykonał pierwszy krok. Natomiast gdyby Hezbollah rozpoczął intensywne ostrzały Izraela, to z całą pewnością armia izraelska zaatakuje też południowy Liban, żeby uniemożliwić prowadzenie tych ostrzałów. I na chwilę obecną ruchy wojsk izraelskich, to co robią, wszystko wskazuje, że przygotowują się do takiego rodzaju, takiego typu operacji.
Panie pułkowniku, ja wiem, że przez to, że pan był właśnie na Bliskim Wschodzie i w Libanie i w Izraelu, pan dobrze zna tą specyfikę, ale przede wszystkim też wie pan, jak wyglądają okolice i sama Gaza. I chciałem zapytać, o co chodzi tak naprawdę z Gazą, bo widziałem nawet niedawno taką rozmowę jednego z byłych już chyba specjalistów izraelskich, który ewidentnie był tam, po prostu uczestniczył w jakichś operacjach na terenie samej Strefy Gazy. No i powtarza się to jedno zdanie, że to jest jak piekło, że to dla Izraelczyków jest po prostu samo to miejsce, to małe miasto, które relatywnie, no tak jak pan powiedział, jest mniejsze od Warszawy, w którym żyło ponad 2 miliony ludzi, jest po prostu w głowach izraelskich czy specjalistów, wydaje się też, że części żołnierzy, piekłem. Z czego to wynika? Czy to wynika rzeczywiście z tego nastawienia ludności na miejscu, gęstości uliczek, trudności walki? O co w tym wszystkim chodzi?
Przede wszystkim Strefę Gazy zasiedlili w latach 50. uchodźcy z pozostałych terenów palestyńskich, wypchnięci przez Izrael podczas wojny z 47, 8, 8 i 9 roku. Czyli wojny, która wybuchła dzień po ogłoszeniu powstania państwa Izrael przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Kraje arabskie ten konflikt przegrały i uchodźcy z obszarów zajętych wtedy przez Izrael trafili do Strefy Gazy. Czyli mówimy po pierwsze o ludziach, którzy korzenie mają takie, że zostali de facto wyrzuceni ze swoich domów. Oni zasiedlili strefę Gazy i teraz Strefa Gazy została fizycznie odcięta od autonomii palestyńskiej. Bo gdybyśmy spojrzeli na mapy z okresu powstawania państwa Izrael, no to tam były takie trzy enklawy, jak gdyby, które przecinały w zasadzie prawie na pół Izrael. W ogóle pomysł naprawdę, że coś takiego miało funkcjonować, nie wiem, ja zachodzę w głowę, ci politycy i Organizacja Narodów Zjednoczonych, nie wiem, jak oni zakładali, że to działać będzie, no ale już mniejsza z tym. I teraz tam od momentu, kiedy Strefa Gazy stała się tą Strefą Gazy, istnieje nakręcająca się nienawiść z perspektywy Palestyńczyków, patriotyczny nacjonalizm, tak, gdzie w pewnym momencie Izrael otoczył całą strefę murem, uniemożliwiając w ogóle Palestyńczykom opuszczanie tego terenu. W momencie, kiedy Hamas przejął władzę w Strefie Gazy, zamknęła się granica z Egiptem też. Egipt granicę de facto zamknął. Tam jest jedno przejście graniczne, które jest bardzo ograniczone. Tam ruch na nim jest ograniczany przez Egipt. Czyli mówimy de facto o ludziach, którzy stracili swoje domy, swoje ziemie i potem jeszcze zostali otoczeni murem. No, czego oczekiwać po społeczeństwie, które żyje w takich warunkach, a mówimy o tle kulturowym, religijnym jeszcze i tak dalej. No, rzeczywiście, tak jak ja miałem okazję rozmawiać z żołnierzami izraelskimi, aczkolwiek tu kontakty były oficjalne bardzo, więc jak gdyby też pewnych granic wymiany informacji nie przekraczaliśmy, ale oni mówili też, że Strefa Gazy jest permanentną strefą wojny, po prostu dla nich. To jest dla nich strefa permanentnej wojny. Każde pojawienie się tam sił izraelskich wiązałoby się z natychmiastową zbrojną odpowiedzią. Natychmiastową. Czyli tam nie ma możliwości, żeby tam wjechał patrol wojsk izraelskich i wjechał jednym wejściem, przejechał żywy i wyjechał drugim. To by się nie udało. On by został obrzucony natychmiast przez mieszkańców kamieniami, butelkami z benzyną, a istniałby tak długo, jak długo Hamas nie zorganizowałby oddziału, żeby tą jednostkę zniszczyć. Więc jeżeli wejście, no to pełnoskalowe, bądź wojskami specjalnymi, które no mają swoje techniki i taktyki działania. Więc jest to strefa absolutnie wroga. Myślę, że naprawdę trudno sobie wyobrazić miejsce bardziej wrogie i gdzie jedna nacja nienawidzi drugą. To naprawdę jest trudno sobie nawet znaleźć. Nienawiść do Izraela jest powszechna, natomiast nieco inaczej wyglądają te kwestie na obszarze autonomii palestyńskiej, czyli zachodni brzeg. Tam jednak władze autonomii starają się pokojowo organizować współpracę z Izraelem i tam społeczność palestyńska jest nastawiona inaczej.
Tak? Inaczej.
Nie to, że tam panuje powszechna miłość i zrozumienie, ale jednak ludzie bardzo często, ja miałem okazję parę razy porozmawiać z Palestyńczykami też i tam jak gdyby jednak ludzie chcieliby żyć spokojnie po prostu.
No właśnie. No i w takich warunkach, tych warunkach, które pan opisał, prawdopodobnie będzie przebiegało to natarcie, to uderzenie lądowe na Strefę Gazy.
To będzie ekstremalnie trudne, bo na izraelskie czołgi będą lecieć kamienie rzucane przez dzieci. Bo tak będzie wyglądało. Tam to nie będzie walka żołnierze izraelscy kontra tylko uzbrojony Hamas.
No tak.
Tylko będzie walka armia izraelska kontra Hamas i cywile.
Tak. I butelki z benzyną rzucane przez tak. dorosłych, a do tego pepeki, czyli granaty, RPG-i używane przez bojowników Hamasu.
Natomiast jeszcze inną kwestią jest wkroczyć, a drugie okupować. I ja nie sądzę, żeby armia izraelska poniosła jakieś znaczące straty w pierwszej fazie operacji. No, zależy, co rozumiemy pod pojęciem znaczące, tak? Ale nie liczące w setkach poległych i rannych, ale jeżeli będzie mowa o okupacji nawet części Strefy Gazy, a myślę, że do tego może dojść, to straty będą bardzo szybko rosły po stronie wojsk okupujących.
No bo do tego to zmierza chyba, żeby jeżeli będzie ta interwencja, to po to, żeby częściowo okupować.
Tak sądzę. Dlatego, że no, operacja Płynny Ołów ogłosiła sukces, jeżeli chodzi o zniszczenie struktur Hamasu. No, nic nie zostało zniszczone i operacja Płynny Ołów żadnym sukcesem się nie zakończyła. Jeżeli tutaj rzeczywiście struktury Hamasu mają zostać przynajmniej upośledzone, bo ja nie sądzę, żeby się je udało zniszczyć, osobiście wątpię, no to część Strefy Gazy zapewne przez jakiś czas będzie okupowana i te działania wojskowe, takie pełnoskalowe będą prowadzone bardzo intensywnie i wtedy na tym etapie operacji te straty mogą zacząć znacząco rosnąć.
Panie pułkowniku, omówiliśmy sobie sytuację na Bliskim Wschodzie. Chciałbym jeszcze na chwilę przenieść się na Ukrainę, bo odbyliśmy dwie rozmowy na temat Ukrainy. Sporo się zmieniło od tamtego czasu. Przyszła jesień. Ta kontrofensywa ukraińska, o której rozmawialiśmy no już parę miesięcy temu, no niestety wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała jeszcze wtedy. Co się wydarzyło, jeżeli mógłby pan tak pokrótce opisać naszym widzom? Bo dodam po prostu tak na szybko, że to uderzenie w okolicach Robotyne, Werbowe, Nowoprokopiwki zostało przez Rosjan powstrzymane. No a w ostatnim czasie widzimy jeszcze aktywność rosyjską w Donbasie, widzimy między innymi próbę otoczenia Awdyiwki.
Znaczy na pewno jest gorzej niż wtedy, kiedy rozmawialiśmy ostatni raz. Sytuacja jest znacznie bardziej niekorzystna dla ukraińskich sił zbrojnych. dlatego że nie dość, że ofensywa ona obecnie wręcz utknęła. Ona była powolna, ale ona w tej chwili utknęła. Przy czym myślę, że ona nie skończy się, ale ona będzie mieć te kierunki pełzające, czyli dalej rejon Robotynę i tam gdzieś dalej na Nowoprochirivkę bodajże i na Werbowe gdzieś. W rejonie Wielkiej Nowosyłki ewidentnie armia ukraińska przeszła do obrony, przeszła do defensywy. Tam Rosjanie odzyskują tą taką inicjatywę na poziomie operacyjnym. Południe Bachmutu, no tam są postępy, ale naprawdę ja patrząc na to, nie bardzo rozumiem, jaki jest cel nawet tych postępów i tak dalej, bo tu szans na operacyjne okrążenie jakichś zgrupowań rosyjskich, odcięcie Bachmutu w zasadzie nie ma. No, ja nie widzę tej możliwości, analizując siły obu stron, ale znacznie bardziej niepokojące jest to, że Rosjanie uderzyli na wielu kierunkach, bo głównym jest Awdijewka, to widzimy najbardziej, gdzie tam atakował przede wszystkim pierwszy korpus armijny, czyli była milicja z Donbasu, z Doniecka, ale jest wiele uderzeń pomocniczych prowadzonych przez Rosjan. Dalej mamy linię Swatowo-Kremina-Kupiańsk, gdzie cały czas Rosjanie są tą stroną, która jest aktywniejsza. I wszystko wskazuje na to, że obecnie Rosjanie jeszcze przed zimą usiłują odzyskać inicjatywę na większości odcinków frontu. To jest niepokojące bardzo. Oczywiście gdzieś mamy desant jeszcze, Cherson i przekroczenie Dniepru, natomiast to moim zdaniem są bardziej działania mylące, być może wiążące, które tam mają trochę dywersyfikować zdolności rosyjskie co do wspierania zgrupowania armijnego na Zaporożu rosyjskiego. Chodzi o to, żeby tam Rosjanie nie odważyli się kolejnych rezerw z Chersonia przerzucać. No, plusem jest to, że mamy bardzo dobrze zaplanowane uderzenia atakamsów, tak, gdzie dobrze zaplanowane, skuteczne, z tym, że w tej fazie operacji, nie wojny, bo jak gdyby atakamsy mogą wpłynąć przy dużej ilości i tak dalej, nie odmienić losu wojny, ale w jakimś tam procencie wpłynąć na jej przebieg. Natomiast na tym etapie tego, co mamy teraz, znaczenie będzie niewielkie na razie chyba. No więc no, ogólnie obraz, jeżeli chodzi o skutki ofensywy ukraińskiej, no jest pesymistyczny.
Czyli w tym wypadku, tak jak na to patrzymy, to te atakamsy to tak naprawdę duże straty dla Rosjan, konkretne, punktowe, no ale nie zmienią obrazu operacji. Ale powiedział pan o tym uderzeniu rosyjskim, takim w wielu punktach, Awdijivka główny punkt, zresztą symboliczny bardzo. To ja będę o tym wielokrotnie jeszcze mówił państwu, bo ja Awdijivkę bardzo dobrze znam. Byłem latem, zimą, wiosną, w każdej porze roku odwiedzałem Awdijivkę. Ostatni raz 2 miesiące temu i rzeczywiście to jest bardzo interesujące miejsce, w którym walki trwają od 9 lat. Natomiast moje pytanie jest takie, czy Rosjanie jakoś przeorganizowali swoje siły, przerzucili część pierwszej armii pancernej, no bo mówiło się o tym, że Rosjanie zyskają możliwości na dużą inicjatywę, ale zimą. Mówi się o tym, że około nawet 400 tysięcy żołnierzy zmobilizowanych, nowych, przeszkolonych ma trafić na front zimą po stronie rosyjskiej, żołnierzy rosyjskich, no ale nagle już mamy październik, a Rosjanie przechodzą do kontrofensywy w Donbasie. Skąd ci żołnierze, skąd te siły?
Właśnie, tam jak gdyby te elementy tego pierwszego korpusu armijnego, one były cały czas, z tym, że one walczyły też pod Marinką. I wszystko wskazuje na to, że korpus przede wszystkim uzupełniono rezerwistami i to niekoniecznie z Doniecka akurat. Wiemy, że ponieważ to są jakby już etatowe jednostki armii rosyjskiej, tam trafiają na przykład powołani rezerwiści z okręgu królewieckiego, z Königsberga, tak? przedtem kaliningradzki. I gdzieś tam jakiś obrzeż Rosji, więc ewidentnie uzupełniono straty w korpusie. To tu jest ważne, żebyśmy nie patrzyli na ten pierwszy korpus jako te takie filmy, które pamiętamy z początku wojny, czyli milicję doniecką w stalowych hełmach z bosinami. Nie. Mimo wszystko ten korpus został uzupełniony uzbrojeniem. On jest zmotywowany, tam motywacja ciągle do walki istnieje jednak wśród części żołnierzy. No, dramatyczne jest to, że z perspektywy ukraińskiej, no to tak naprawdę Ukraińcy walczą tam z Ukraińcami, no bo to są obywatele dużej części nadal jeszcze republik separatystycznych. I teraz ten korpus został uzupełniony, on został wsparty ewidentnie co najmniej jednym pułkiem czołgów jeszcze. I tam uderzyły nieco nietypowo, bo w większej skali. To nie były grupy szturmowe, tylko uderzały kompanie zmechanizowane wsparte plutonami czołgów. I to pierwsze zaskoczenie było, okej, straty znaczące, natomiast to nie są straty, które wstrząsną rosyjską armią. Tak? Strata 80 pojazdów nie wstrząśnie rosyjską armią. Straty są duże, jak na odcinek walk. Ale akceptowalne przez Rosjan. Ja sądzę, że będą kontynuować uderzenia, no bo tam teren jest, zresztą pan redaktor doskonale wie, tam brakuje 7-8 kilometrów, żeby zamknąć okrążenie.
Dokładnie, oni się zbliżyli bardzo do drogi.
Tam jest korytarz. Natomiast Awdijivka ma znaczenie też operacyjne, bo to jest taki wysunięty trochę pazur armii ukraińskiej celujący bezpośrednio w Donieck.
Tak.
W pół godziny można z tego, co patrzyłem na mapie, dojechać z Awdijivki do
centrum Doniecka. Do centrum Doniecka.
Prawda? Pół godziny.
Ja tam byłem w miejscu, gdzie było widać ten park, po prostu. Tam są miejsca, gdzie widać miasto, że jest 10 kilometrów do samego miasta, a nawet aż 6 do jego obrzeży. To jest
dokładnie
lotnisko donieckie.
Tak. I dlatego od 9 lat Ukraińcy tak uparcie trzymają ten rejon, a najpierw separatyści, a potem Rosjanie go szturmują. Bo nie ma mowy o jakimś tworzeniu Donbasu bez opanowania Awdijivki. Jeżeli Rosjanie myślą o czymś, co może być linią demarkacyjną, czyli jakimś zamrożeniu działań,
no tak.
Bo pewnie wcześniej czy później do niego dojść musi, a z reguły dochodzi wzdłuż linii styczności wojsk, to Awdijivka będzie czystym koszmarem dla Rosji. Bo tam, tak jak pan redaktor powiedział, można dosłownie obserwować, co się w Doniecku dzieje. No i stąd walki o ten obszar. Natomiast to wskazuje, że Rosjanie na poziomie strategicznym ocenili, że dysponują na tyle wystarczającymi rezerwami, że pomimo nadal trwającej jednak ofensywy ukraińskiej są w stanie próbować odzyskać inicjatywę operacyjną na kilku innych kierunkach. Więc stąd obecnie obraz jest pesymistyczny jednak, jeżeli chodzi o możliwości uzyskania celów, które postawiła sobie Ukraina na ten rok. W zasadzie żadnego z nich nie udało się osiągnąć.
Tak, już chyba możemy o tym zaczynać mówić powoli.
Wszystko z tego wynika. Tak, bo celem głównym, Krym, ja zresztą o tym rozmawialiśmy, Krym traktowaliśmy jako przekaz optymistyczno-propagandowy, czyli wyzwolenie Krymu w tym roku. Ale odcięcie Krymu poprzez rozbicie ugrupowania rosyjskiego na Zaporożu, i odzyskanie Bachmutu poprzez okrążenie sił, które się w tym rejonie znajdowały. No wszystko wskazuje na to, że żaden z tych celów nie zostanie osiągnięty.
Tak, że to się nie uda. No i to już na koniec, panie pułkowniku. W takiej sytuacji, co dalej, jak pan sądzi?
Armia ukraińska w razie myśli o budowaniu długoterminowych zdolności trochę też, bo tu bardzo dużo działo się w drugiej połowie roku, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy ukraiński i kooperację z przemysłem zbrojeniowym europejskim i po części amerykańskim. Ja myślę, że przyszły rok przyniesie nam zamrożenie konfliktu wzdłuż jakiejś linii. Nie sądzę, żeby nastąpił pokój, dlatego że Ukraina nie zaakceptuje sytuacji utraty znacznej części terytorium, a Rosja na pewno się nie wycofa z własnej woli. Natomiast czy Ukraina zbuduje zdolności ofensywne, żeby w przyszłym roku dokonać takiego jeszcze mocnego uderzenia? Ja się obawiam, że to będzie trudne, dlatego że jednak Rosja buduje swoje zdolności cały czas też. Tak jak pan redaktor wspomniał o 400 tysiącach, myślę, że nie będzie to 400 tysięcy, ale co najmniej 250, 270, tak. Co jak gdyby po części pozwoli uzupełnić straty, ale jak gdyby też da możliwość tworzenia jednostek nowych. Główna nadzieja jest w tym, że Rosja nie wytrzyma sprzętowo. Jeszcze. Gdybym miał mówić, co jest taką szansą, tak, że Rosja straci na tyle dużo sprzętu, a Ukraina otrzyma go na tyle dużo, że uzyska przewagę sprzętową nad armią rosyjską. Bo kwestia amunicji, jednak Rosja podejmuje działania. Wiemy, że z Korei już ruszyły pociągi, już powstają magazyny na granicy, gdzie ma nastąpić przeładunek tego sprzętu. Wiemy, że Białoruś ma część swojej produkcji, jeżeli nie całą, przeznaczyć na potrzeby Rosji, a tam zdolności białoruskie, z tego co pamiętam, są chyba oceniane na 2 miliony pocisków rocznie. Więc tą amunicję pozyskiwać będzie. Odnośnie produkcji broni precyzyjnej dalekiego zasięgu nic nie wskazuje, żeby zdolności rosyjskie zostały aż na tyle upośledzone, żeby zupełnie nie miała. No i Rosja uderzy zapewne w ciągu najbliższych dni, może nawet w infrastrukturę energetyczną ukraińską znowu. A ona odzyskała sprawność po atakach zeszłej zimy, ale nie odzyskała rezerw. To, że ona obecnie ma sprawność, no infrastruktury energetyczne mają to do siebie, że one są budowane z nadwyżką, a te infrastruktury w Związku Radzieckim miały bardzo dużą nadwyżkę jak gdyby. Tej nadwyżki, z tego co mówią Ukraińcy, sami nie ma już. Mamy 100% prawie, ale bez tej nadwyżki. Pytanie, jak to będzie wyglądało, jak to się skończy wiosną po kolejnych atakach Rosjan na infrastrukturę. Więc na pewno Ukraina będzie przygotowywać kolejną ofensywę, na pewno Rosja będzie przygotowywać kolejną ofensywę. To co do tego wątpliwości nie mam. Natomiast naprawdę trudno ocenić, na ile one będą skuteczne. Obecny obraz pola walki nie wskazuje na to, żeby któraś ze stron uzyskała zdolność do takiego szybkiego, spektakularnego pokonania przeciwnika.
I jakąś przewagę, prawda? Jakąś taką znaczącą przewagę.
Tak, bo tu nie ma cudów. Tu trzeba zbudować przewagę w kilku kluczowych obszarach. Głównie przewagę ognia, żeby zapewnić sobie zdolność do manewru. Żadna ze stron w tej chwili nie zbudowała takiej przewagi ogniowej, żeby mieć zdolność do manewru dużymi pododdziałami w tym samym czasie na relatywnie niewielkim obszarze. No bo do przełamania niezbędne są duże siły, tak, rzucane w kilku rzutach na relatywnie niewielkim obszarze, który potem jest poszerzany i następują uderzenia na tyły wroga. No ale żeby tego dokonać, trzeba zniszczyć, obezwładnić artylerię przeciwnika, zapewnić sobie co najmniej obronę z powietrza i obezwładnić wielowarstwową obronę naziemną przeciwpancerną. Żadna ze stron tej zdolności obecnie nie ma. Pomijam kwestie min, tak, które tutaj stanowią czynnik, który powoduje w zależności od fazy walk od 10 nawet do 20% strat.
Jedna rzecz mnie tylko przeraża, panie pułkowniku, że jednak Rosjanom dalej udaje się ten sprzęt dostarczać, bo powiedział pan o sprzęcie w ciągu ostatniego roku. Wydaje mi się, że wszystkich analityków to zaskoczyło. Podobno nawet 1000 czołgów trafiło na front. Oczywiście to jest część tych od naprawionych, zresztą o tym Jarek Wolski świetnie mówił, opisywał to, że ile tam było naprawionych tych czołgów według szacunków, ile to jest nowych wyprodukowanych czołgów, ile to są jakieś czołgi wyciągnięte z magazynów i przygotowane do tego, żeby ich można było użyć na froncie. To są też pewnie czołgi TT-62 stare albo nawet TT-55, natomiast nie zmienia to faktu, że ten sprzęt dalej trafia, a ta pomoc z Zachodu jest coraz mniejsza.
Znaczy, no jeżeli będziemy mieli nawet stary rosyjski czołg z lat 60., a po drugiej stronie będziemy mieli ukraińskie MRAP-y czy M113, to i tak...
Wiedziałem, że pan to powie.
To i tak ten czołg to starcie wygra. Po prostu. Tak. On te pojazdy rozstrzela sam, nie będąc narażony na ogień, bo te pojazdy nie posiadają broni pokładowej zdolnej zniszczyć nawet czołg starego typu. No i po prostu tu niestety tego się nie przeskoczy. Będzie najwyżej potrzebna piechota z nowoczesnymi środkami rażenia, które ten czołg będą w stanie zniszczyć, a z reguły takie te rosyjskie czołgi działają spoza linii własnych okopów, więc ta piechota nie ma dostępu do nich, żeby je niszczyć, więc no, nawet stare czołgi jak najbardziej. Natomiast nie wiem, czy to jest 1000 czołgów, natomiast patrząc na straty, które podaje armia ukraińska, no i one jak gdyby w sile żywej, czyli w poległych i ciężko rannych żołnierzach rosyjskich, moim zdaniem one są zbliżone do rzeczywistości, w przypadku sprzętu są nieco zawyżone, no bo gdyby takie były, to rzeczywiście Rosja musiałaby wyprodukować między 1000 a 1500 czołgów, jeżeli rzeczywiście takie straty, jakie podają Ukraińcy, Rosjanie by ponieśli. One się wydają nieco niższe, natomiast dalej są znaczące i teraz z tego co pamiętam Rosjanie stracili według różnych danych między 12 a 16 tysięcy typów różnych pojazdów podczas tej wojny. To jest liczba olbrzymia i to co Rosja produkuje wydaje się, że wystarczy nie tylko na chwilę obecną na uzupełnianie strat, ale na częściowe tworzenie jednostek nowych, czyli te jednostki nowe, one powstają, one mają sprzęt, ale na przykład zamiast batalionu czołgów będą miały kompanię albo pułku motorstrzałków czy brygada w ogóle nie będzie mieć czołgów, a będzie mieć tylko transportery opancerzone. Notabene po stronie ukraińskiej takie brygady są też, czyli takie brygady czasu wojny. One mają mniejsze zdolności wrażenia, ale będą skuteczne jako pododdziały w obronie, bądź pododdziały do rozwinięcia, bądź wsparcia ataku na głównych kierunkach. Bo one tą siłę przełamującą mają mniejszą, ale jednak liczebnością potrafią tutaj pewne efekty osiągnąć.
To niestety chyba nie mamy zbyt dobrych wniosków.
No, że się nie, no, tu, bo to trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, najzwyczajniej w świecie, no bo wyniki ofensywy ocenia się po osiągnięciu celu.
Dokładnie.
Ta ofensywa się nie zakończyła jeszcze, ale ilość sił obecnie angażowanych przez Ukrainę jest znacząco mniejsza niż w pierwszej fazie, nawet w drugiej fazie, tak, kiedy wszedł drugi rzut jeszcze. Mhm. Czyli ona będzie trwała. Nie wykluczam, że w końcu się uda przebić przez linię Surowikina, no tylko samo zrobienie dziury to jest mało. Przez tą dziurę musi ruszyć ten strumień, który tą dziurę zmieni, tak, w taki przełom, który rozniesie resztę obrony, a finalnie doprowadzi do rozbicia całego zgrupowania sił rosyjskich na Zaporożu. Taka dziurka to jednak będzie mało.
No a Rosjanie jakoś sobie radzą tam dalej, prawda? Tu już nawet nie chodzi chyba o fortyfikacje, o linię obrony, tylko po prostu mają też odpowiednią ilość żołnierzy.
To zatrzymają. No, aparat mobilizacyjny rosyjski został odtworzony po tej porażce, gdzie on przestał istnieć, bo no, jednostki, które miały odpowiadać za mobilizację, pojechały walczyć po prostu. Natomiast dalej on ma swoje upośledzenia, bo Ukraina przynajmniej walczy z korupcją w swoim aparacie mobilizacyjnym. Ja jakoś nie widzę, żeby Rosja walczyła. No, zresztą nawet nie jest pewnie zainteresowana, bo to profity płyną do samej góry gdzieś tam, do generałów. No i po co? Zresztą zwalczenie korupcji mogłoby doprowadzić do załamania systemu, bo by się okazało, że on był na tyle skorumpowany, że zwalczenie korupcji spowodowałoby, że on by w ogóle przestał działać. Nie? No więc dalej mamy te wszystkie obszary tam patologii, ale no Rosja w tej patologii, ponieważ ona jest systemowa pod wieloma względami, jakoś funkcjonowała, no i zaczęła funkcjonować. I ten aparat mobilizacyjny działa, on żołnierzy wciela. Dalej żołnierzy, którzy nie powinni być w wojsku, no ale dalej ich pakuje w mundury, wysyła. Natomiast to nie jest też takie powszechne, bo my gdzieś mamy filmiki, że o, dali żołnierzom kamizelki do Airsoftu, tak? Jakieś takie. No nie, no to był prezent od jakiegoś gubernatora, który tym żołnierzom chciał podnieść standard i nie wiem, czy ktoś jego zrobił w konia, czy on zrobił korupcyjny przekręt i do żołnierzy trafiły jakieś tam, prawda, zabawkowe de facto kamizelki. Ale my też jesteśmy skłonni do łykania pewnej propagandy, bo gdzieś widziałem filmiki na Twitterze, które funkcjonowały, że o Jezu, jak wygląda armia rosyjska i tam jakieś takie przerobione busy z trzęsącymi się stanowiskami karabinów maszynowych, gdzie była to ewidentnie jakaś impreza airsoftowa, gdzie odtwarzano jak gdyby armię rosyjską, no ale wielu naszych całkiem poważnych ludzi łyknęło ten obraz, nie? Że o proszę, jaka armia rosyjska jest nędzna. No, oczywiście
To
źródło
chyba jest.
było ukraińskie tego, no ale no, wojna propagandowa trwa i no, ważne jest, co mówią żołnierze ukraińscy. To nawet lepiej pan redaktor wie
No
niż ja.
właśnie.
A żołnierze ukraińscy mówią jasno: Rosjanie są przyzwoicie wyszkoleni, w niektórych
Dobrze
jednostkach
uzbrojeni.
bardzo dobrze nawet,
Tak.
przyzwoicie wyposażeni, tak? Nie widać, żeby brakowało im transporterów opancerzonych,
Oni
czołgów.
nie.
Uderzenia powietrzne trwają, artyleria strzela mniej skutecznie niż nasza, ale dalej i to potrafi masowo. No i tyle. I to jest dla mnie obraz rosyjskiej armii.
Dokładnie.
Tworzony przez oczami żołnierzy ukraińskich, którzy walczą.
A jeszcze dodajmy, że lotnictwo działa coraz sprawniej. Zmasowany sposób potrafi działać, bo w sumie nie powiedzieliśmy tego, to może powiem teraz, że Państwo też wiedzieli. Ta ofensywa jeszcze nawet nie najgorzej szła pod Nowoprokopiwką i pod Werbowę do momentu, aż niestety Rosjanie uszyli w zmasowany sposób lotnictwa. Zadali duże straty Ukraińcom, tam po prostu bomby z samolotów rzucone spadły na drogę, gdzie było natarcie i duże straty poniosły tam oddziały ukraińskie, które tam nacierały. I to lotnictwo jest dalej największym problemem i zmorą, mi się wydaje, w tej chwili
No,
ukraińskiej armii. I
bomby
jeszcze też.
szybujące po prostu, tak
Tak,
właśnie.
tak. No właśnie.
Znaczy, no bo tu to niestety jest problem, kiedy ofensywa jest prowadzona w tym worku przełamania, gdzie ten pas jest. Zresztą nie wiem, czy to u pana redaktora mówiliśmy o tym, że jedna droga tak naprawdę przez Robotynę, bardzo wąski pas, przez który jednostki muszą wchodzić. No i teraz pas wejścia jest wąski w ten worek, a uderzenie prowadzone na trzech kierunkach, czyli jak gdyby siły, jest trzykrotnie większa kumulacja sił niż powinna być na takim obszarze. O, może obrazowo tak. No przy uderzeniach lotniczych straty będą
Będą
duże
duże.
przy dużej koncentracji sił.
No właśnie.
A notabene Ukraińcy usiłują ten worek rozwiąć jak gdyby tam.
Poszerzyć.
Tak, poszerzyć u podstawy, czy tam, gdzie ta gumka. Rosjanie tą gumkę tam usiłują zacisnąć na tym worku. Ukraińcy usiłują to rozbić, z tym, że Rosjanie wiedzą, tam są pozycje rokadowe I niestety dużych postępów się Ukraińcom nie udało uzyskać, no bo to jest doktrynalny sposób prowadzenia walki, taki regulaminowy. Obie strony są w stanie przewidzieć, co zrobi przeciwnik. No, jeżeli można przewidzieć, co zrobi przeciwnik, to niestety z reguły gorszą pozycję ma nacierający niż broniący. Bo jednak jednym z kluczowych elementów powodzenia natarcia jest zaskoczenie. Natarcie. To się nie zmieniło, a tu o zaskoczeniu obecnie nie może być na razie mowy.
W tej kontrofensywie w ogóle, znaczy w tej ofensywie ukraińskiej w ogóle nie można było niestety mówić o zaskoczeniu.
No właśnie, to już tak, jeżeli już chcemy sięgnąć do źródeł, no to Ukraińcy uderzyli dokładnie w miejscach, w których się ich spodziewali Rosjanie. No i przy braku takiej zdecydowanej przewagi w kilku obszarach, tak, tych głównych, no to przy braku zaskoczenia, przy braku zdecydowanej przewagi ogniowej, sam zasięg i precyzja ognia artyleryjskiego okazały się niewystarczające. Wola walki żołnierzy ukraińskich pozwoliła przesunąć się, bo moim zdaniem zasługą tego, że w ogóle armia ukraińska poszła do przodu, to jest wola walki żołnierzy ukraińskich. To oni, jak gdyby, nie plany dowództwa, tylko wola walki tak naprawdę żołnierzy z grup szturmowych. To jest ich sukces. Bez niego jak gdyby ta ofensywa by wyglądała jeszcze gorzej.
Po raz kolejny ta wojna po stronie ukraińskiej oparła się na ludziach. To znaczy już wiele razy widziałem w Ukrainie,
że... Na bohaterskie ludzi po prostu.
Tak, że ta wojna jest prowadzona w taki, a nie inny sposób i Ukraińcy odnoszą pewne sukcesy właśnie z powodu tego bohaterstwa. Czasami to są cisi bohaterowie, czasami trochę o nich głośniej, ale dalej też wielu z nich zaległo na cmentarzach, tych, które się powiększyły, które potworzyły. No, to są,
panie widział na własne oczy, panie redaktorze, ja nawet patrząc tylko filmowo na to i tak robi to olbrzymie wrażenie.
Tak.
No dobra.
No i będą niestety.
Tak, żebyśmy nie kończyli, panie redaktorze, od cmentarza. Tak. Mimo wszystko mówimy o sytuacji, gdzie armia rosyjska obecnie usiłuje odzyskać inicjatywę. Żebyśmy mieli świadomość, że po ponad 600 dniach wojny armia, która miała przejechać przez Ukrainę, walczy, rzucając wszystkie rezerwy, żeby odzyskać inicjatywę na froncie.
Dokładnie.
To jest, czyli nie ma mowy o realizacji jakichkolwiek...
Żadnego planu. Dokładnie. Zdecydowanie. Żebyśmy, Donbas dalej częściowo...
Żebyśmy skończyli w narracji tak.
Tak. To ja też jeszcze na koniec już podkreślę, że jak sobie przypomnę, co się działo, jak byłem pod Kijowem, a jak to wygląda teraz po 600 dniach, no to Rosjanie nie mogą mówić o żadnym sukcesie. Donbasu też nie zajęli i miejmy nadzieję, że tak zostanie. To są te pozytywne aspekty, ale żyjemy, proszę Państwa, naprawdę w ciężkich czasach, jeśli chodzi o to, co się dzieje wokół nas. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za tą analizę zarówno Bliskiego Wschodu, sytuacji w Izraelu, jak i na frontach ukraińskich. Proszę Państwa, moim gościem był po raz trzeci pan pułkownik Piotr Lewandowski.
Dziękuję bardzo i życzę szczęśliwego lotu do Tel Awiwu.
Dziękuję, mam nadzieję, że się tym razem uda.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.